Coraz częściej czujemy jej zapach. Najczęściej w miejscach publicznych, tam gdzie jej zapach wcześniej wzbudzał dosyć skrajne emocje, najczęściej w obawach przed interwencją policji. Od lat prowadzona jest dyskusja. Czy jest to używka, czy miękki, czy twardy narkotyk? Na ile możemy wierzyć w to, że nas może leczyć? I z jakiego powodu możemy wierzyć w to, że nie wyleczy ze wszystkiego? Dlaczego przezywa się ją gateway drug i w ogóle co to znaczy? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Andrzej Silczuk. To jest mój podcast. Posłuchajcie. Zapraszam Was do wysłuchania pierwszego z trzech odcinków mojej miniserii poświęconej marihuanie. Ten odcinek będzie odcinkiem dosyć ogólnym. Odcinkiem, w którym skupię się przede wszystkim nad tym, gdzie my dzisiaj jesteśmy w kontekście marihuany, jej używania i czym jest jej bramkujące do używania, potencjalnie bramkujące do używania innych substancji działanie. Jak to działa, skąd się wzięło, skąd w ogóle ten pomysł, że marihuana może być lekiem, nie lekiem, tylko substancją bramkującą. Możliwe, że wstępem do wysłuchania tego nagrania byłoby odsłuchanie najpierw Niemytych Dusz, mojego poprzedniego podcastu wydanego przez Newcomers, w którym omawiam w ogóle istotę substancji uzależniających i na podstawie tamtej serii możecie się dowiedzieć w ogóle o tym, czym uzależnienia są. Tymczasem na samym początku chciałbym ugryźć wątek tego, czym są miękkie, a czym są twarde narkotyki, skąd w ogóle wziął się ten podział. Ten podział ma, jak słyszycie, dwukategorialność. Miękkie miało być czymś mniej zagrażającym, miało być czymś spokojniejszym, może nieuzależniającym, na pewno spełniało kryterium bycia społecznie akceptowalną substancją. Jeśli coś jest społecznie akceptowalne, jest mało zagrażające, mało szkodliwe, nieuzależniające, no to właściwie pozostaje tylko postawić kropkę nad i, nie jest substancją niebezpieczną. Dla opozycji stworzono koncepcję twardych narkotyków, substancji, które są uzależniające, substancji, które tworzą bardzo poważne szkody, substancji, które trzymając ludzi w swoich pętach powodowały różnego rodzaju konsekwencje szerokie, nie tylko w nich samych, ale także w środowisku. I teraz ten podział, miękkie i twarde, miał swoich zwolenników, ale równocześnie miał pewnego rodzaju ograniczenia, bo przecież taka kategoryzacja służyła pewnym uproszczeniom. No bo dzięki temu, że w jednym worku trzymaliśmy marihuanę, haszysz, trochę grzybów, LSD i do tego ecstasy, to można było stworzyć sobie wyobrażenie, że jeśli ktoś używa czegoś raz na jakiś czas i nie ma głodów używania tej substancji, to najprawdopodobniej nie będzie mu to bardzo zagrażało. Z drugiej strony, no heroiniści, wielka legenda potwornych chorób związanych z uzależnieniem, chorób wtórnych do uzależnienia, ale także ogromnej demoralizacji i wtórnego do tego problemu społecznego. Przecież wszyscy mówili, że mieli problem z osobami biorącymi heroinę, wcześniej kompot i innego rodzaju inne substancje. Nie zmienia to tego, że ten podział, on z jednej strony pomaga uporządkować pewne rzeczy, z drugiej strony wprowadza pewnego rodzaju bałagan kategoryzacyjny. No bo jeśli dzielilibyśmy rzeczy na miękkie i twarde, to na tej skali gdzieś musielibyśmy umieścić jeszcze alkohol i nikotynę. Jeśli tak, to pomyślmy, w jakiej kategorii mieści się alkohol i w jakiej kategorii umieścić możemy właśnie wyroby tytoniopodobne, tytoniopochodne i nikotyny w postaci soli nikotynowych. Bo jeśli twardość i miękkość wiążą się też z opinią społeczną, no to skupmy się na tym, czym są szkody wtórne do tego, jakie substancje je wywołują. Najbardziej szkodliwe społecznie są alkohol i heroina. W takich kategoriach chyba nikt nie ma wątpliwości, że to są nasze numer jeden. W kategoriach największej szkodliwości zdrowotnej alkohol i tytoń. Z drugiej strony, gdybyśmy patrzyli na kwestie związane z demoralizacją, no to znowu alkohol nam się tutaj pojawi, obok niego heroina. Gdzie w takim razie mieści się marihuana na tej skali? Otóż zapytano ludzi, co oni sądzą na temat tego, jakie substancje są najbardziej szkodliwe społecznie. I oczywiście numerem jeden jest ponownie alkohol, zaraz za nim heroina. Natomiast w top 10 marihuana mieści się na 8 miejscu. Na 10 grzyby. Co to oznacza? Oznacza to, że my dzisiaj społecznie nie postrzegamy marihuany jako substancji istotnie zagrażającej funkcjonowaniu społecznemu, ani przynoszącej jakieś koszty dla społeczeństwa. Póki co. Zastanówmy się w takim razie, z czego to wynika. W ocenie szkodliwości ogromny efekt ma znaczenie skali. W Polsce zakłada się, że około 81% dorosłych osób używa alkoholu. Stanowi to ponad 26 milionów osób, a nikotynistów jest około 10 milionów. Dla porównania, w minionym roku Polacy użyli ponad 4,5 tony legalnej marihuany. Legalnej to znaczy medycznej. Jeśli medycznej, to znaczy, że przepisanej przez lekarza. Przepisanej zgodnie z jakimiś wskazaniami. W przepisie musiały być również podane zalecenia dotyczące stosowania tego preparatu. Aktualnie w Polsce używa marihuany ponad 100 tysięcy użytkowników. Ta wartość rośnie w tempie bezprecedensowym. W ciągu 4,5 roku, od stycznia 2019 roku do połowy 2023 roku, sprzedano w Polsce nieco ponad 2 tony suszu. Dla porównania, w 2018 roku, gdy na naszym rynku dominowała nielegalna postać marihuany, w samej Warszawie w jeden weekend wypalano 1,5 tony, czyli 1/3 produktu medycznego wypalanego rocznie, współcześnie. Ci palacze, oni nie zniknęli. Marihuana z nielegalnych źródeł jest jedną z najczęściej wybieranych substancji psychoaktywnych, a nawet chyba najczęściej wybieraną substancją psychoaktywną w Polsce. Według danych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, marihuana wypiera rynek dopalaczy, substancji zastępczych, które swego czasu były dosyć mocno popularne w naszym kraju. 1 kwietnia 2024 roku, a więc w miesiącu publikacji tego odcinka, w Republice Federalnej Niemiec weszła w życie ustawa częściowo legalizująca używanie i posiadanie marihuany przez osoby dorosłe. Powstały tak zwane kluby konopne, do których mogą zapisać się wyłącznie pełnoletni obywatele Niemiec, z których mogą otrzymywać do 50 gramów suszu miesięcznie. Przy sobie dorosła osoba może posiadać 25 gramów, a w domu może hodować nie więcej niż 3 roślinki konopne. Nadal nie wolno dealować, nie wolno sprzedawać trawy innym osobom, nie wolno produkować jej na skalę przemysłową. Wraz z uruchomieniem tej ustawy, a następnie wielką fetą pod bramą brandenburską, w Polsce rozgorzała ogromna dyskusja na temat możliwości zalegalizowania trawy i dopuszczenia jej do powszechnego użytku. Co jest ciekawe, użycie słowa legalizacja jest używane najczęściej w błędnym znaczeniu. Czym innym jest legalizowanie, czyli całkowite dopuszczenie do używania i produkowania danych środków, a czym innym jest depenalizacja albo dekryminalizacja, to znaczy niekaranie za posiadanie danej substancji i zachowania z tym związane. Ten wątek jest o tyle ciekawy, że ilekroć pojawia się dyskusja na temat legalizacji czy też dekryminalizacji, tylekroć przywoływany jest przykład Holandii jako wzorcowego kraju, który miał zalegalizować dostęp do marihuany i spowodować tym wspaniałą, otwartą, liberalną politykę narkotykową, która miała być przykładem dla Europy, jakoby w Holandii dostęp do marihuany prawie nielimitowany miał nie skutkować pogorszeniem się funkcjonowania całego społeczeństwa, no więc dlaczego u nas tak długo to trwa? Dla przypomnienia. Dekryminalizacja używania marihuany w Holandii nastąpiła w 1976 roku. Dekryminalizacja, nie legalizacja. Oznaczało to, że nadal można było być karanym za posiadanie marihuany w przestrzeni publicznej. Medyczne używanie marihuany datuje się w Holandii na 2001 rok i był to jeden z pierwszych krajów, który w ogóle dopuścił możliwość stosowania marihuany w celach leczniczych. To jest bardzo ciekawe. Ta romantyzowana powszechnie jako superliberalna Holandia ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw dotyczących regulacji kanabidiolu. Preparaty CBD w Holandii mogą zawierać w swoim składzie nie więcej niż 0,03% THC. Dla porównania, w Europie standard europejski zawartości tetrahydrokanabinolu w preparatach CBD nie może przekraczać wartości 0,3%. Oznacza to, że w Holandii jest ta wartość 6-krotnie mniejsza niż w innych krajach. Na czym polega dekryminalizacja marihuany w Holandii? Otóż można ją nabywać tylko w 2 rodzajach miejsc. Pierwszą medyczną można kupić w aptekach. Natomiast tą popularną, niemedyczną można nabyć wyłącznie w coffee shopach. Coffee shopy to są miejsca, w których można ją nabyć, ale należy ją również użyć w tym samym miejscu, to znaczy nie wolno jej wynosić na ulicę. co jest bardzo ciekawe. Ta liberalna Holandia posiada pewnego rodzaju przepis, który mówi o tym, że nie zostaniesz aresztowana albo aresztowany za posiadanie 5 gramów marihuany, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że zostanie ci ona skonfiskowana. A zatem, jeśli posiadasz więcej niż 5 gramów, grozi ci areszt. Jeśli posiadasz mniej, zostanie ci po prostu zabrana. Polska droga do opracowania koncepcji medycznej marihuany trwała latami. W części tego procesu miałem okazję uczestniczyć. Niestety nie do końca tak, jak ja bym chciał w nim uczestniczyć, ale mogłem się części z tych procesów przyglądać i być ich mniej lub bardziej niemym świadkiem. W 2015 roku zorganizowano konferencję prasową i dyskusję, panel dyskusyjny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie odbyło się spotkanie pana profesora Wetulaniego, profesora Kostowskiego, pani profesor Zawilskiej, Czuczwara i pani docent Klimkiewicz. No i oczywiście ja byłem w tym gronie, co było niezwykłym wyróżnieniem dla młodego doktora. W tym gronie mieliśmy możliwość dyskutowania ze sobą przed szpalerem dziennikarzy, którzy zadawali nam też dodatkowe pytania. I cała ta dyskusja toczyła się właśnie wokół tego, czy my wiemy, czym jest medyczna marihuana, jak chcielibyśmy pomagać. To było oczywiście w trudnym czasie, bo w 2015 roku była dyskusja dosyć gorąca na temat tego, w jaki sposób pomagać dzieciom z padaczką lekooporną, u których stosowanie preparatów pochodnych kanabinoli w postaci leków lub oleju mogło pomagać w obniżeniu częstości występowania napadów drgawkowych. 2 lata później Sejmowa Komisja Zdrowia w 2017 roku zrobiła posiedzenie, podczas którego dyskutowano treść ustawy, która miała dopuścić do legalizacji marihuanę medyczną. Prowadzącym tę pracę nad ustawą był Piotr Marzec, raper Leroy, który razem ze swoją kancelarią pracował nad tym, żeby przygotować akt legislacyjny, który miał spowodować, że będziemy w stanie regulować rynek medycznej marihuany w sposób bezpieczny. Na tym spotkaniu był główny inspektor farmaceutyczny, główny inspektor sanitarny, była cała masa różnych osób, polityków, w większości prezentujących się jako przedstawiciele narodu, z których część była lekarzami, więc na ogół była to narracja, w której występowali, mówiąc: ja jestem lekarką albo lekarzem, ale przede wszystkim reprezentuję ludzi i chcę dbać o ich zdrowie, w związku z tym musimy to dopuścić, musimy mieć medyczną marihuanę, ale nie do końca jeszcze jesteśmy przekonani, jak to zrobić. I ta dyskusja trwała, słuchajcie, 2 godziny. Co było zatrważające, przynajmniej z mojej perspektywy, to to, że na tym spotkaniu razem z doktorem Habratem, którego zresztą znacie z Niemy tych dusz, siedzieliśmy, słuchajcie, jak przez dwie godziny patrząc na siebie, na ludzi, słuchając tych wypowiedzi i zastanawialiśmy się, kiedy pojawi się moment, w którym ktokolwiek zada jakiekolwiek pytanie ekspertom zajmującym się uzależnieniami lub zdrowiem w ogóle, nie politykom. Takie pytanie nie padło przez 2 godziny. Pojawiały się dyskusje na temat tego, co zrobić z krzewem trawy, który został po kimś, kto dostał ten krzew po to, żeby leczyć ból nowotworowy i ta osoba zmarła. Co ma z tym zrobić rodzina? Przerzucano to jak gorącego ziemniaka, że my się nie chcemy tym zająć, wy się tym zajmijcie pomiędzy jedną a drugą instytucją państwową. Coś niesamowitego. Natomiast nic nie prowadziło do tego, żeby pojawiły się jakiekolwiek wnioski. Wyszliśmy stamtąd w przekonaniu, że ten akt ustawowy zostanie pchnięty. To znaczy, że rzeczywiście zostanie zalegalizowana marihuana medyczna. Pytanie tylko, czy my jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym, co nabroiliśmy na poziomie ustawy? Bo jednym z przykładów, gdzie wprowadzono marihuanę do powszechnego użytku, na poziomie oczywiście nie ogólnopaństwowym, ale w dużej części państwa, są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych prowadzi się różnego rodzaju działania. Pośród nich jest jedno, z których ja sobie cenię najbardziej. To są duże bazy obliczeniowe badań statystycznych, badań narodowych, w których ocenia się stan zdrowia Amerykanów i przygląda ich procesom związanym z włączaniem, wyłączaniem pewnych procedur. Dzięki temu możemy pewne sprawy monitorować. Czy my w Polsce wprowadziliśmy jakiekolwiek tego typu narzędzie? Otóż nie. Nie mamy narzędzia dzisiaj, które byłoby w stanie w sposób rzetelny poinformować nas na przykład na ten temat, który zbadano w Stanach. W Stanach pyta się od lat 60., czy używałeś kiedykolwiek w swoim życiu marihuanę. Gdy w latach 60. odpowiadało kilkanaście procent osób na to, To, co zaalarmowało dzisiaj badaczy, to to, że w 2024 roku po raz pierwszy pojawiła się wartość, która przekroczyła wartość 50%. 50% Amerykanów użyło kiedykolwiek trawy. To jest wartość gigantyczna, jeśli chodzi o populację tego kraju. Od 2013 roku zadaje się jeszcze jedno pytanie. Nie tylko to, czy kiedykolwiek w życiu użyłaś lub użyłeś marihuanę, ale drugie to jest pytanie, czy jesteś osobą palącą marihuanę. I nagle okazało się, że od 2013 roku z wartości 7% do współcześnie ta wartość się podwoiła. Zwiększyła się grupa osób, które regularnie palą. Jedna z analiz wskazała na to, że kobiety, ponad 37% Amerykanek powyżej 21 roku życia, najczęściej używają trawy w celach terapeutycznych. Ponad 60% robi to po to, żeby zredukować stres. Blisko 60% po to, żeby leczyć bezsenność, a ponad połowa z powodów bólu i starania o jego redukcję. W roku 2021 zbadano, jak dużo osób spełnia kryteria zaburzeń używania kanabinoli. To jest ta szeroka kategoria, w której mieści się nie tylko uzależnienie, ale też używanie szkodliwe i wszelkie inne problemy mieszczące się na skali spektrum szkodliwego używania danej substancji. W 2021 roku pośród osób, które skończyły 12 lat, a używają trawy, zmierzono, że ponad 16 milionów Amerykanów, to jest blisko 6% populacji, spełniało kryteria zaburzeń używania kanabinoli w czasie minionego roku. Czy używanie marihuany przez tak dużą populację, w której mieści się też sporo osób, które spełniają kryteria robocze, kryteria uzależnienia od kanabinoli, czy to będzie miało pewnego rodzaju konsekwencje? Czy w populacji osób używających jej sporadycznie możemy oczekiwać, że istnieje jakieś zagrożenie dla ich zdrowia i życia w przyszłości? Co jakiś czas pojawia się koncepcja gateway drugs. Gateway, czyli czegoś, co bramkuje, przepuszcza, hamuje, a następnie wprowadza. Koncepcja leków bramkujących, promujących, sprzyjających używaniu substancji psychoaktywnych w przyszłości ma mniej więcej tyle samo zwolenników, co przeciwników. Dla swobody posługiwania się tym terminem, ale także unikania używania anglicyzmów, proponuję, żeby gateway drugs zacząć nazywać promotorami używania substancji psychoaktywnych, a dalej w mojej opowieści będę po prostu nazywał je promotorami. Co może być bardzo ciekawe, w kategoriach tego, czym są promotorzy, najczęściej wymienia się kilka cech. Po pierwsze, że są to substancje, które są mało uzależniające i są w pewnym stopniu bezpieczne. Skoro tak, to najlepiej, żeby były nieuzależniające, ale mogą powodować, że w przyszłości będzie się chciało przekraczać pewnego rodzaju granice tabu. Na pewno w kategoriach szkodliwości zakłada się, że promotorzy mają być mniej szkodliwi niż ich starsi, w cudzysłowie, koledzy. Najważniejszym chyba kryterium jest to, że mają być w miarę społecznie akceptowalne. Jeśli tak, to w tych kategoriach mieści się idealnie subkategoria czegoś, co kiedyś nazywaliśmy miękkimi narkotykami. Przeciwnicy teorii substancji promujących używanie innych substancji psychoaktywnych skupiali się przede wszystkim na obalaniu autorytetów. Pośród nich na przykład próbowano zmierzyć się z autorytetem Marka Kotańskiego, zarzucając mu, że był osobą niezwykle skupioną na pracy z osobami uzależnionymi od heroiny i skupiając swoje doświadczenia kliniczne wyłącznie na nich, zakładał, że to można ekstrapolować na wszystkie inne osoby. To oczywiście było dużym nadużyciem, żeby założyć, że doświadczenia człowieka, który swoje życie poświęcił na pracę z osobami uzależnionymi, są wyjątkowo zawężone i nie pozwalają na ich jakiekolwiek przenoszenie na inne środowiska. Niemniej jednak w populacji osób uzależnionych od heroiny oni zauważyli, że rzeczywiście większość z nich w przeszłości prawdopodobnie używała marihuany, co więcej sami to potwierdzali, a to mogło tworzyć bardzo prostą asocjację wynikającą jedno z drugiego i łączyć te dwa fakty ze sobą. Oczywiście to, co ja dodałbym od siebie, to że najbardziej prostym rozwiązaniem poszukiwania promotora używania substancji psychoaktywnych jest używanie alkoholu, ponieważ alkohol w Polsce był substancją, która inicjowała młodzież do używania jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej najwcześniej. Zatem to, co jest najciekawsze, to że zarówno wówczas, jak i obecnie substancjami, które są najwcześniej inicjowane w ogóle w populacji naszej, to są alkohol i nikotyna. Potwierdziło to badanie z 2015 roku. Badanie NESARC w Stanach Zjednoczonych to jest ogromne epidemiologiczne badanie narodowe na populacji mieszkańców Stanów Zjednoczonych. I w tym badaniu wykazano, że 45% osób, blisko 45%, które w przeszłości paliły marihuanę, w całym swoim późniejszym życiu użyło jakiejś innej substancji psychoaktywnej, która była nielegalnym narkotykiem. Wystarczył jeden epizod palenia i jeden kontakt z marihuaną, by powiązać te dwa fakty i stworzyć w ogóle koncepcję wokół marihuany jako potencjalnego promotora używania narkotyków w przyszłości. Obok tego pojawiły się inne badania, na przykład badanie łączące używanie kanabinoli z nikotyną. Między innymi nikotynizm miał być konsekwencją używania marihuany w przeszłości. Oczywiście trochę się to musiało łączyć logicznie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli założylibyśmy, że przynajmniej jedną z metod palenia marihuany jest łączenie jej z tytoniem, to dla osób, które wcześniej nie paliły papierosów, nauczenie się, w cudzysłowie znowu, palenia trawy poprzez jointy mogło spowodować, że wtórnie do tego uzależniali się od nikotyny. Najciekawsze badania to są badania łączące promujący efekt używania alkoholu i promujący efekt używania kanabinoli. Między tymi dwiema substancjami toczył się pewnego rodzaju spór o to, która jest wyzwalaczem której i która stanowi gateway w rozumieniu promotury, wstęp do używania tej następnej. O ile ten kierunek wydaje się oczywistym, to trzeba pamiętać o tym, że alkohol jako twardy narkotyk w kategoriach tego, co powiedziałem na samym początku, czyli wywoływania konsekwencji zarówno społecznych, jak i zdrowotnych, jest substancją, która powszechnie jest rozumiana jako promotor używania wszystkich substancji psychoaktywnych. W badaniu NESARC, które jest, powtarzam, bardzo ciekawym badaniem epidemiologicznym, porównano dwie grupy osób. Pierwsza grupa to były osoby, które nigdy nie używały kanabinoli oraz druga, która używała tych kanabinoli w przeszłości. Obserwowano, które z tych osób uzależnią się od alkoholu w kolejnych 3 latach obserwacji w tym badaniu i okazało się, że w grupie osób, które kiedykolwiek wcześniej paliły trawę, znacznie większa liczba osób uzależniła się od alkoholu niż w tej drugiej. Co jest bardzo niepokojące, to że używanie trawy pośród osób, które trzeźwiały, znacząco wpływało na częstość występowania u nich nawrotów, to znaczy pogarszało ich przebieg, a pośród osób, które paliły, a piły już na cechach uzależnienia, to były osoby, które intensyfikowały swoje picie w czasie palenia marihuany. To by łączyło w pewnym stopniu podejrzenie, że marihuana może być promotorem używania alkoholu. Były takie badania, w których wskazywano na to, że istnieje takie ryzyko u młodzieży. Badania na modelach zwierzęcych potwierdziły ten mechanizm. Udowodniono, że ekspozycja kanabinolami na młode mózgi, czyli w młodym wieku zwierząt, znacząco wpływała na zmianę funkcjonowania układu dopaminergicznego. W przyszłości miała spowodować, że te osobniki dojrzewając były bardziej podatne na uzależnianie się od innych substancji psychoaktywnych. W tym kontekście można by było domniemywać, że marihuana nie służy jako promotor do używania tzw. twardych, poważniejszych narkotyków. Z drugiej strony możemy zauważyć, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że jednak ten związek pomiędzy marihuaną a alkoholem jest dość mocny. Jeśli tak, to załóżmy, że taki prosty link, że jeśli alkohol jest jednym z najtwardszych albo najtwardszym narkotykiem, co więcej, najsilniejszym promotorem, jaki w ogóle mamy w swoim portfolio, wyzwalaczem używania wszystkich innych substancji psychoaktywnych, i ten alkohol jest jak klamka do drzwi, które otwierają nas na problemy, to w tej samej sytuacji marihuana stanowi jej trochę taki dodatkowy wytrych, trochę kluczyk, którym można ten zamek, te drzwi otworzyć dodatkowo bez naciskania klamki. Bo przecież jeśli ona uruchamia możliwość używania alkoholu, no to tym samym problemem mamy to, co ktoś kiedyś powiedział: najbardziej na świecie boję się szklaneczki whisky, bo po tej szklance niczego się już nie boję. Współczesna eskalacja używania kanabinoli jest równie bezprecedensowa, co bezrefleksyjna. Romantyzacja tego, co dzieje się u naszych sąsiadów, w oparciu o doświadczenia własne, najczęściej użytkowników, powoduje, że pojawiamy się w miejscu, w którym prowadzi się dyskusje coraz mniej merytoryczne, a coraz bardziej emocjonalne i niestety podparte bardzo wyraźnym wpływem biznesowym. Bo tymi, którzy na tym na pewno zarobią i tymi, którzy będą największymi beneficjentami, jest właśnie środowisko dużego biznesu. Ostatnie 5 lat spowodowało znaczące zwiększenie liczby użytkowników kanabinoli w Polsce. O tym, jakie będą tego konsekwencje, Jakie przyniesie to skutki? Jakie przyniesie to korzyści? Dowiemy się najprawdopodobniej w czasie najbliższej dekady. O tym, jak łatwo zdobyć, jak łatwo jest dostać receptę na marihuanę medyczną, opowiem Wam już niedługo, w następnym odcinku mojego podcastu. Tym razem ten odcinek będzie już za tydzień. Już dzisiaj zapowiem, że to, co mam Wam do opowiedzenia, do pokazania, do przedstawienia, jest dosyć mocno zatrważające. Ostatni odcinek, zamykający tę serię, będzie o tym, czy marihuana uzależnia. Do zobaczenia już niedługo.